Pola Raksa, gdy była u szczytu kariery, wycofała się z show biznesu. Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o Poli Raksie, przez wielu uważanej za najpiękniejszą aktorkę Polski Ludowej.
Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, w której znajdziecie wiele odniesień do czasów PRL.
Kasiu, wyobrażasz sobie coś takiego dzisiaj, jak było pod koniec lat 50., że dziewczyny z okładek pism kolorowych trafiają na ekran i przed kamerą?
Wiesz, to były inne czasy. Nie było internetu, a dostanie się na okładkę zaledwie kilku tytułów prasy kolorowej było naprawdę trudne. Tym bardziej, że faktycznie zapowiadało to karierę filmową.
No właśnie, z końcem epoki stalinizmu z okładek zniknęły dzielne murarki traktorzystki, a dorastające dziewczęta znów mogło oficjalnie marzyć o karierze aktorskiej.
Magazyn Film ogłosił konkurs Piękne dziewczęta na ekrany, a Krakowski Przekrój zainicjował akcję Dziewczyny z okładek trafią na ekran. No, efekty przeszły najśmielsze oczekiwania.
Mało kto już obecnie pamięta, że zwycięzczynią konkursu filmu w 1959 roku była 17-letnia Ewa Wiśniewska, a rok wcześniej na okładce Przekroju pokazała się maturzystka Beata Tyszkiewicz. Dla obu dziewcząt był to początek błyskotliwej kariery, jednak nie wszystkie laureatki miały tyle szczęścia.
To prawda, zwyciężczyni konkursu Przekroju, Teresa Tuszyńska, dostała wprawdzie kilka małych ról, ale gwiazdę uczynił z niej film Do widzenia, do jutra, w którym partnerowała Zbyszkowi Cybulskiemu.
Zarabiała zbyt mało jak na gwiazdę, gdyż uznano ją za aktorkę niezawodową i rozliczano jak statystkę. Dlatego też dorabiała pracując jako model. Inna sprawa, że słowa i uznanie spadły na młodą dziewczynę zbyt wcześnie.
Ale tu warto podkreślić, że Tuszyńska miała skłonności autodestrukcyjne. Niepowodzeniem kończyły się jej kolejne małżeństwa. Wpadła również w chorobę alkoholową. Nie stawiała się na umówione spotkania. Nawet wówczas, gdy francuska producentka filmowa specjalnie dla niej przyleciała do Warszawy. Zbywała propozycje z Włoch i Austrii. No, próbowała wprawdzie szczęścia, grając w czechosłowackich filmach, ale zmarła w zupełnym zapomnieniu w 1997 roku.
Była jednak dziewczyna, która dzięki pojawieniu się na okładce czasopisma stała się symbolem urody młodych Polek lat 60. i którą unieśmiertelnił Bohdan Olewicz w słowach kultowej autobiografii grupy Perfect.
I to była Pola Raksa. Nie wiem, czy wiesz, ale została odkryta w Barze Mlecznym. Zauważył ją fotoreporter i tak trafiła na okładkę Tygodnika dla Młodzieży Dookoła Świata. Oczywiście bardzo szybko zadebiutowała jako aktorka, występując w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego Szatan z siódmej klasy. A miała wówczas 19 lat.
Odniosła wielki sukces i porzuciła polonistykę na rzecz Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dostała angaż w Teatrze Powszechnym w Łodzi i dalej grała w filmach. Była niezwykle popularna, ale niestety przypisano ją do jednego rodzaju ról.
Uznano, że powinna odtwarzać role wyłącznie dziewcząt pięknych, prostych, o łagodnym sercu, czyli takich, które określa się mianem pierwsza naiwna.
Faktycznie, coś było na rzeczy. Gdy bowiem Raksa zagrała w jednym z odcinków serialu Kapitan Sowana tropie Morderczynię, to widzowie byli oburzeni. Mogli ją zaakceptować jako tę trzecią w Dniu Powszednim, gdzie Zbyszek Cybulski porzucił dla niej Aleksandrę Śląską, ale zimna morderczyni nie, to nie wchodziło w rachubę.
Chociaż moim zdaniem największą krzywdę wyrządził jej serial Czterej pancerni i pies, bo przecież już nigdy nie zdołała uwolnić się od postaci Marusi Ogoniok. No, stworzyła jeszcze później kilka znakomitych kreacji filmowych i teatralnych, ale niewiele jej to pomogło.
Zawsze zresztą twierdziła, że polska kinematografia koncentruje się wokół spraw mężczyzn i tak naprawdę nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, by pokazać w polskim filmie kobietę, jej świat i jej problemy.
Dlatego tak wysoko ceniła kreację Małgorzaty Braunek w Polowaniu na muchy.
Kobiety modliszki.
Wiesz, psychologiem nie jestem, ale na pewno nie można było jej nazwać pierwszą naiwną.
Fakt. Zawsze narzekała, że polskie kino zdominowane jest przez facetów. To oni cierpią i przeżywają problemy, a kobiety mają ich wysłuchać, zrozumieć i przytulić. Natomiast ich świat pokazywany jest w sposób bardzo uproszczony.
Od czasu Czterech Pancernych Pola Raksa coraz rzadziej pojawiała się na ekranie. Nie układało się również jej życie prywatne. Rozwiodła się przecież z operatorem Andrzejem Kostenką, z którym ma syna. Jak podało Retro, przyczyną rozstania była niewierność męża. Podobno zdradził ją z pokojówką, która później świadczyła swoje usługi w amsterdamskim domu publicznym.
Na początku lat 80. Pola związała się z młodszym o 11 lat, Bogusławem Lindą. Aktor zamieszkał u niej, czego nie aprobował dorastający syn Raksa. Chyba jednak Linda traktował ją głównie jako właścicielkę mieszkania, w którym czasowo się zatrzymał. Prowadził hulaszcze życie, miewał romanse z innymi kobietami.
I nic dziwnego, że w końcu wyrzuciła go z domu.
Ale Linda tym się specjalnie nie przejął. Miał już liczne propozycje filmowe. Poza tym nawiązał romans z Moniką Jaruzelską.
Pola Raksa po raz ostatni na dużym ekranie pojawiła się w 1993 roku w Uprowadzeniu Agaty Marka Piwowskiego. W latach 90. prowadziła jeszcze rubrykę o modzie w Rzeczpospolitej. Potem zniknęła na dobre.
Ma uprawnienia projektanta i podobno tworzyła nawet własne kolekcje. Zawsze też interesowała się malarstwem.
A kilka lat temu chciałeś podobno z nią porozmawiać.
Jak najbardziej. Dlatego też odmówiła propozycjom wydawniczym, by spisać swoje wspomnienia. Trochę szkoda, gdyż chciałbym o wielu sprawach przeczytać z jej punktu widzenia. Ale trudno, trzeba to uszanować.
Więcej o celebrytach epoki PRL znajdziecie w mojej książce
PRL po godzinach.
A ja polecam książkę Kasi Grzeszne Święta, gdzie znajdziecie bardzo dużo odniesień do czasów Polski Ludowej.
A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek bloga w sobotę w samo południe.
Hej!
Hej, hej!